Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 23 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszymi gośćmi będzie dziś dwoje nietypowych pielgrzymów, Małgorzata i Antoni Ambroziewiczowie. Przedtem usłyszymy rozmowę z dyrektorem gruzińskiej Caritas, księdzem Witoldem Szulczyńskim. Program zaczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Nieustanna przemiana. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli rozeznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Święty Paweł jest realistą i dobrze wie, że duch ma swoje prawa, a ciało swoje. I te swoje prawa realizuje na świecie. Świat jednak nie ma być dla nas wzorem i nie możemy ulegać jego naciskom, choć ze świata wyłączyć się nie możemy. Stąd też konieczność ciągłej konfrontacji z nim, nieustannej przemiany, ciągłego doskonalenia się i odnawiania. Ta zaś przemiana ma się realizować we wszystkich dziedzinach naszego życia, szczególnie jednak umysłu, uczucia i woli. Zahamowanie tego procesu odnowy jest przejawem duchowej starości, by nie powiedzieć ostrzej duchowej sklerozy. Święty Paweł nie uczył się nowoczesnej psychologii, wie jednak, że umysł kieruje lub przynajmniej powinien kierować naszą wolą i uczuciami. To zaś odnawianie się, o którym pisze święty Paweł, polega na tym, że winniśmy ciągle coraz lepiej rozpoznawać, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne, a następnie przekazywać to naszej woli, by ona to wykonała, a także uczuciu, by to pokochało. Nam się często wydaje, że raz na zawsze poznaliśmy prawdy wiary i raz na całe życie wyuczyliśmy się teologii. Otóż nie. Boga człowiek nigdy nie pozna. Boga nigdy się nie nauczy. Natomiast może go odkrywać stopniowo i stopniowo się go uczyć. Tak zresztą było i w historii, kiedy Bóg odkrywał się stopniowo narodowi wybranemu. Podobnie ma się rzecz z człowiekiem, któremu Bóg się stopniowo odkrywa, jeśli tylko człowiek tego pragnie i chce współpracować z Bogiem. Całe życie Bóg przemawia do człowieka poprzez słowa i wydarzenia. Tyle tylko, czy chcemy go słuchać. I w tym poznawaniu nie możemy się zatrzymać. Zatrzymać się bowiem oznacza zacząć się cofać. Oby nam sił nie brakło w tym poszukiwaniu poznania Boga i Jego świętej woli.
Benedykt XVI ofiarował 125 tysięcy dolarów na pomoc uchodźcom w Osetii Południowej. Wiadomość podał biskup Giuseppe Pazotto. W kraju o większości prawosławnej dużym echem odbił się fakt, że głowa Kościoła katolickiego w sposób tak zdecydowany interesuje się tym konfliktem. Ma na sercu los Gruzinów i modli się za nich, powiedział łaciński administrator apostolski Kaukazu.
Wojska rosyjskie, wycofując się z Gruzji, zostawiają za sobą spaloną ziemię. Tym, którzy na niej pozostali, pomaga m.in. Caritas, mówi jej dyrektor, ksiądz Witold Szulczyński.
Z tego, co słyszałem od świadków naocznych wczoraj wieczorem, to wojska rosyjskie z Gori i z okolic Gori się, dzięki Bogu, wreszcie wycofały. Mamy nadzieję, że nie wrócą, przynajmniej prędko. W tych wioskach gruzińskich między Gori a Skinwali około 60% domów to są domy spalone, nawet ścierniska są spalone, nie tylko te pola, gdzie zboże jeszcze było do zebrania, nawet ścierniska spalone.
Po apelu Benedykta XVI o ustanowienie korytarzy humanitarnych, watykańska dyplomacja w Gruzji dokłada starań, by do tego doszło.
Dzisiaj po południu nuncjusz jedzie do Gori wraz z ambasadorem Szwajcarii, Włoch, Iranu i Litwy. Nuncjusz pracuje nad tym, aby jak najprędzej można było tworzyć jakiś korytarz humanitarny dla tej ludności gruzińskiej, która została w okolicach Osetii. Ja obawiam się, że tam ich zostało bardzo mało. Z tego, co wiem od ludzi, którzy uciekli, tam najwyżej zostali ludzie w podeszłym wieku albo chorzy.
Problemem w Gruzji pozostaje rzesza uchodźców, których liczbę wysoki komisarz ONZ szacuje na blisko 160 tysięcy. Pomaga im m.in. Caritas.
Uczciwie trzeba powiedzieć, że tu każdy robi co może i wszyscy robimy co możemy. Ciągle sytuacja jest taka, bym powiedział, no prawie krytyczna albo krytyczna. Oczywiście w niektórych tych miejscach, a jest ich w okolicach Tbilisi około 500. Część tych uchodźców śpi na podłodze. Myśmy wczoraj byli w Duszeti, to jest taka wioska niedaleko Tbilisi, gdzie 200 osób po prostu na betonie, na jakichś kartonach i to wszystko, co mieli, żeśmy wczoraj zawieźli im 200 materacy, tam nawet desek nie było.
Caritas rozdaje co może, a ściślej co trzyma. W pomoc skutecznie włączyła się również Polska.
Dzisiaj w nocy wraz z pracownikami ambasady Polski, którym rzeczywiście jestem wyjątkowo wdzięczny, bo oni tu robią doskonałą pracę, byśmy razem z nimi rozładowali samolot z Polski. Tam było kilka ładnych ton pomocy od Caritasu Polski. Między innymi dla Ministerstwa od Spraw Uchodźców było 200 łóżek rozkładanych i 200, to się karimaty nazywa, takie cienkie materace. Myśmy dostali po kilkaset koców, kilkaset śpiworów. Dostaliśmy 400 kilo takich jednorazowych różnych materiałów medycznych. I 4 respiratory. Dzisiaj to wszystko liczymy, składamy. Przypuszczam, jutro rano zaczniemy to rozdawać, bo to są rzeczy bardzo potrzebne, szczególnie śpiwory i koce.
Gruzinom pomagają również inne organizacje charytatywne. Wysyłają nie tylko środki, także ludzi.
W naszej stołówce, którą mamy tutaj od 13 lat, dla biednych żeśmy uzgodnili z Czerwonym Włoskim Krzyżem, bo tu przyjechało ponad 20 ich pracowników, tylko jeszcze nie zdążyła dojechać za nimi kuchnia polowa, więc oni zacznę w naszej stołówce przygotować 3 razy dziennie po 2000 posiłków dla uchodźców, którzy mieszkają w Isani. Tam jest taki duży wojskowy szpital. Tam jest beznadzieja totalna. Tam jeszcze ludzie ciągle śpią na podłodze. Warunki sanitarne są koszmarne. No to aż strach mówić, kiedy tu się zacznie jakaś epidemia, bo przy upale, który jest do 40 stopni, ludzie tam żyją rzeczywiście w koszmarnych warunkach.
Dzisiaj w nocy do Gruzji przyjeżdża prezydent Caritas Europy i przedstawiciele Caritas niemieckiej, by omówić możliwości dalszych działań. Wciąż na nowo zaskakują mnie ludzie, którzy nam rzeczywiście pomagają, mówi ksiądz Szulczyński.
Wczoraj był ten samolot polski z pomocą od Caritasu Polski, tam była pomoc na 200 bodajże 60 tysięcy złotych. Ksiądz dyrektor Caritasu Polski powiedział mi przez telefon, że wysłali nam już 30 tysięcy euro. Chciałbym, korzystając z tej okazji, podziękować wszystkim Polakom, którzy czy to duchowo, czy materialnie pomagają Gruzji i tym uchodźcom, bo rzeczywiście jest to pomoc bardzo potrzebna i praktycznie prawie wszystko w tej chwili nam się przydaje. Mieliśmy już tutaj 2 samoloty wojskowe z Polski, 1 samolot, który zabrał dzieci, przywiózł tutaj prezydencki też pomoc humanitarną, którą żeśmy praktycznie rozdali. We wtorek ma być następny samolot polski, także myślę, że Polacy naprawdę pokazali w tej sytuacji wojny w Gruzji, kiedy mamy tutaj dziesiątki tysięcy albo setki uchodźców, pokazali wielkie serce i olbrzymią ofiarność i za to naprawdę w imieniu wszystkich tych ludzi, których spotykam, dziękuję.
Dyrektor gruzińskiej Caritas podkreśla, że środki, które otrzymuje, trafiają do najbardziej potrzebujących. Mimo obecności wojsk rosyjskich, już przedwczoraj caritasowski transport dotarł do Gori.
Caritasu. Kupiliśmy tutaj w Tbilisi 16 ton jedzenia, tam była mąka, makaron, ziemniaki i konserwy. Z dużymi trudnościami, bo wojska rosyjskie nie chciały nas przepuścić, ale tam żeśmy trochę im opowiadali o przyjaźni między Watykanem a Rosją. Ja mam samochód z numerami rejestracyjnymi nuncjatury apostolskiej, jako że tam pracuję, więc niby, że to od Watykanu. W końcu nas tam trochę po dobroci, trochę humorem przepuścili iśmy zawieźli tą pomoc. Tam zostało trochę starszych osób w Gori. Z 50 tysięcy tam może zostało, nie wiem, 10, 15, 8, różnie mówią. Ludzie starsi, którzy płakali i dziękowali Kościołowi katolickiemu i papieżowi za to, że w tych ciężkich chwilach Kościół katolicki, Ojciec Święty, o nich 2 razy na Anioł Pański wspominał, że jesteśmy z nimi, że im pomagamy i powiedzieli, że Gruzini tego nigdy Polakom i katolikom nie zapomnią.
Zdaniem księdza Witolda Szulczyńskiego gruzińska rzeczywistość pokazuje, że gesty konkretnej pomocy naprawdę do ludzi przemawiają. Polski salezjanin z Tbilisi nie ma wątpliwości, że znaczą więcej niż wiele kazań i konferencji o ekumenizmie.
W naszym studiu gościmy pielgrzymów, Małgorzaty i Antoniego Ambroziewiczów, mamę i syna, którzy przyjechali do Rzymu w dość nietypowy sposób, A mianowicie?
Na trzech kołach. Razem na trzech, czyli ja przyjechałem na jednym kole, czyli monocyklu. A moja mama przyjechała na dwóch kołach, w zepsutym rowerze, jak my to mówimy. Monocykl to, jeżeli ktoś kojarzy, to tylko z cyrkiem. No, jednokołowy rowerek cyrkowy. Ja przyjechałem na trochę większym niż takim, co można spotkać w cyrku. Koło 36 cali, także największe fabrycznie produkowane. Duży rower, ciężki.
Ale rozumiem, że jedno koło, dwa pedały, jedno siodełko i na tym można jechać, tak?
Tak, tak. Ja jeżdżę 4 lata. No i jak widać, przyjechałem do Rzymu, także da się na tym
jechać. A co z bagażami?
Z bagażami mieliśmy o tyle komfort, że dostaliśmy od sponsora samochód, w którym mieliśmy wszystko. Bagaże, namioty, jedzenie.
Wszystko. Ja jestem przekonana, że w moim bagażu też była znaczna część.
No, mama też na rowerze miała sakwy, także tam też trochę było.
Zwłaszcza wszelkie podręczne narzędzia do ewentualnej awarii, do zmiany jakichś kół, nie kół, pedałów. Rzeczywiście to się przydało, ale zasadniczo obyło się bez problemów.
Państwo już to wiedzą, ale się spłaczy zapewne nie, że Polskę od Rzymu dzielą dwa wielkie masywy górskie, Alpy i Apeniny. Nie wspominając o fali upałów, proszę powiedzieć, jak można na takim monocyklu wjeżdżać pod strome alpejskie zbocze.
Tak, i właśnie góry to był, no tak naprawdę największy problem. Nie tyle pod górkę, co z górki. Na monocyklu jest tak, że pod górkę jest łatwiej jechać, bo ma się cały czas kontrolę i styczność z pedałem, znacznie większą niż jak się zjeżdża, także można jechać, co prawda bardziej odczuwają to stawy, najbardziej kolana, ale bez problemu można jechać. Natomiast z górki grawitacja na koło działa, przez co koło chce szybciej. Ja muszę powstrzymywać to nogami, bo jeżeli za szybko jadę, to po prostu tracę kontrolę. No i to wszystko idzie w kolana. Na szczęście mam monocykl, który ma hamulec, no ale to też nie jest tak, że mogę zacisnąć i co? No wtedy się wywrócę, tak? Także to też nie jest takie proste. Najtrudniejsze były zjazdy, no i faktycznie upał też dawał się we znaki, szczególnie we Włoszech.
Warszawa-Rzym to ile kilometrów razem?
Warszawa-Rzym to 690 610 obrotów korby na moim monocyklu. To dokładnie do tablicy Rzymu przejechaliśmy 1949 km i 700 metrów.
Ile dni?
20 dni i to było 124 godziny i 40 minut jazdy, pedałowania.
Czyli przeciętnie na dzień ile kilometrów wychodziło?
Dziennie wychodziło niecałe 100, tam 90, no prawie że 100.
Czy ktoś taką długą trasę już pokonał na monocyklu?
Szukaliśmy tego w internecie, nie znaleźliśmy nic takiego, także mamy zamiar zgłosić ten poniekąd wyczyn do Księgi Rekordów Guinnessa.
A zatem jest pan rekordzistą.
Poniekąd tak.
Gratulujemy. A skąd w ogóle sama idea, żeby na monocyklu, a nie na rowerze? Znudził się panu rower?
Nie, jak najbardziej nie. Na rowerach również rodzinie bardzo dużo podróżujemy. W ogóle idea jest bardzo, bardzo świeża. 3 miesiące temu mama powiedziała, że chciałaby pojechać do Rzymu na rowerze. Dlaczego by nie? Aczkolwiek jakbym miał jechać z mamą na rowerze, to bym się dosyć męczył wolno jadąc, więc doszedłem do wniosku, że aby wyrównać szanse jakieś i prędkość, będę jechał na jednym kole. No i przy okazji jest to jakieś wyzwanie i pokazanie, że się da. Bo wiele ludzi mówiło, że się nie da.
Swoją wyprawę nazywają państwo pielgrzymką.
Tak.
Dlaczego?
Jest to pielgrzymka dla uczczenia 30. rocznicy wyboru Polaka na papieża.
Trzeba przyznać, że czuć w tym tego ducha
tak.
Sportowego Jana Pawła II.
I też trasa jest zaprojektowana w ten sposób, że przejeżdżaliśmy przez miasta, w których był Jan Paweł II za czasów swojego pontyfikatu jako papież. I tam właśnie te sanktuaria maryjne również odwiedzaliśmy. Także jest to w duchu pielgrzymki.
A jak przyjmowano państwa po drodze?
Różnie. Ogólnie reakcja ludzi była zwykle pozytywna, jakiś aplauz, jakieś takie przyzwolenie. Aczkolwiek czasami zdarzało się, że kierowcom się spieszyło, bo jechaliśmy po normalnych drogach, także niekoniecznie byli zadowoleni z tego, że trochę utrudniamy ruch drogowy. Natomiast na postojach nie mieliśmy nigdy problemu, żeby ktoś nas skądś wyganiał. Mieszkaliśmy w namiotach, także zawsze na jakimś polu czy przy jakichś domostwach, także nigdy nie mieliśmy problemu. Wręcz odwrotnie, jak się dowiadywali, że tutaj chcemy przenocować, to wychodzili, dawali wodę czy jedzenie, czy cokolwiek innego.
Państwa pielgrzymka też była połączona ze zbieraniem pieniędzy na jakiś szczytny cel, czy coś więcej na ten temat?
To była pielgrzymka, która miała też zwrócić uwagę na Patryka Kucia, który jest chłopcem jeżdżącym na wózku, ponieważ jest sparaliżowany od pasa w dół. Patryk mieszka w tym samym miasteczku, gdzie my, w Piastowie. Chodzi do tej samej szkoły, co moje młodsze dzieci, do klasy integracyjnej. Jest bardzo żywym, wesołym chłopcem, a jednocześnie jest taką osobą, która ma bardzo duże, normalne potrzeby poruszania się, które nie zawsze mogą być zaspokojone przez jego mamę, która sama wychowuje. Także no, bardzo potrzebuje i wózek, ponieważ rośnie cały czas, ma 12 lat, to jest ciągle zmieniane. Marzy o rowerze, to jest chłopiec, który chodzi na taniec towarzyski, na balet, więc naprawdę bardzo by chciał brać udział w różnych turnusach rehabilitacyjnych. Przed nim kolejne operacje, których już przeszedł bardzo wiele. I no, przez naszą wyprawę chcielibyśmy zwrócić uwagę też i na jego potrzeby, jakoś uwrażliwić ludzi, którzy mogliby mu pomóc, a zwyczajnie po prostu nie wiedzą. A my mamy to szczęście, że jego znamy, o nim wiemy, chcielibyśmy innym po prostu podsunąć taką myśl, że może oni mogą pomóc właśnie jemu. Właśnie
a jak nasi słuchacze mogliby mu pomóc?
Najlepiej jakby po prostu weszli na jego stronę patryk.pruszków.pl i tam są wszystkie już informacje na temat Patryka i na temat przebiegu jego choroby i w jaki sposób można pomóc, na jakie konta, fundacje. Wszystko już tam jest napisane.
Myślę, że również warto wejść na stronę naszego dziennika podróży.
Tak, na bieżąco aktualizowaliśmy w miarę możliwości, jak tylko mogliśmy. W kafejkach internetowych przysłaliśmy relacje. To jest strona jednokoło.pl i tam również jest odnośnik do strony Patryka. Patrykowi można też pomóc poprzez wejście na stronę Stowarzyszenia Możesz. Możesz.org. Wpłacając na przykład pieniądze z dopiskiem właśnie Patryk.
Kiedyś na drodze do Rzymu roiło się od pielgrzymów idących do Rzymu, a państwo spotkali kogoś, jakiegoś pątnika na rowerze czy pieszy?
Na rowerze to trudno określić, ponieważ my byliśmy o tyle charakterystyczni, że do mojego roweru była przyczepiona flaga polska, która jednak bardzo zwracała uwagę innych. Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że przejechaliśmy i za sobą słyszeliśmy: o, to nasza flaga. Czy też pamiętam dziewczynka, malutka dziewczynka, 4-letnia, która wyszła na ulicy i zaczęła skandując: Polak, Polak, bić brawo. Były takie sytuacje bardzo przyjemne, ale mieliśmy też bardzo ciekawą sytuację już tutaj w Apeninach, gdzie okazało się, że minęliśmy prawdziwego pielgrzyma idącego pieszo z Wejherowa
do Rzymu. Tak.
Nas zatrzymali miejscowi Polacy, którzy chcieli nas ugościć. No, my musieliśmy jechać dalej, ale dzięki temu, że my się zatrzymaliśmy, on mógł skorzystać z gościny, chociaż mówił, że 4 lata wcześniej szedł też koło tego domu, ale nie wiedział, że mieszkają Polacy. Także czasami warto pielgrzymując, no zwyczajnie nie wstydzić się swojej narodowości, bo to bardzo ułatwia i pielgrzymowanie, i kontakt z ludźmi, który naprawdę jest bardzo ważny i potrzebny okazał się nie tylko nam, ale też wielu ludziom, których spotkaliśmy, którzy mogli nam opowiadać o swojej pracy, o swoich potrzebach, również religijnych. Bardzo nas zaskoczyła ta wylewność i taka bezpośredniość, ale warto, warto.
Zachęcają Państwo innych do pielgrzymowania?
Jak najbardziej. Wszelkie formy są
możliwe,
przed nami.
Przede wszystkim są możliwe.
Tych wrażeń na pewno jest mnóstwo po takiej długiej i nietypowej podróży.
Największe wrażenie to jest, myślę, taki nasz wniosek. To jest to, że rzeczywiście się da i że można. Wydaje się rzecz niemożliwa, czasem szalona i jakaś głupia. Da się to zrobić i myślę, że warto, jeżeli ktoś tylko ma jakieś marzenie, czy chciałby w jakiś sposób komuś pomóc, to jest to możliwe, zawsze się da.
Warto.
Dziękuję, tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Przypomnę naszym słuchaczom, że w studiu Radia Watykańskiego gościliśmy Państwa Małgorzatę i Antoniego Ambroziewiczów, pielgrzymów na trzech kółkach z Warszawy do Rzymu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.